Mógłbym powiedzieć, że z bojaźnią i zadrżeniem tutaj staję i z pewną dozą tremy. Myślę, że trema minie. Tematyka, którą chcę poruszać, będzie troszkę odbiegała od tego, co przywykliśmy słyszeć. Jeden z braci powiedział na konwencji, że rozmowy nasze prywatne odbiegają od tego, co mówimy publicznie z mównicy. To jest niewątpliwie prawda, chociaż nie wszystkie rzeczy, które rozmawiamy prywatnie, da się przenieść i można dzielić się publicznie. Ale myślę, że jest to uwaga taka, żeby się czasami wsłuchiwać, jakie rzeczy nas nurtują, jakie problemy i jeśli jest taka możliwa, odnieść to, jeśli jest taka możliwość, odnieść to do Słowa Bożego. Ja chciałem dzisiaj taką próbę podjąć i chciałem może nie takie tematy, które nurtują ludzi młodych, bo najwięcej ludzie młodzi zwracają się z takimi problemami. Oni mają dużo swoich własnych problemów, ja tego nie podejmę, ale może ktoś inny tą tematykę podejmie. Ja bym chciał, żebyśmy popatrzyli na problemy, jakimi żyje nasz naród. Nie my, ludzie wierzący, ale cały naród polski. I popatrzyli na to w świetle zakonu. Dlaczego nie Ewangelii, tylko zakonu? Wczoraj tutaj trochę na ten temat była mowa. Zakon ma to do siebie, że bardzo precyzyjnie mówi, jakie kary za poszczególne przestępstwa należy wykonać. Ewangelia jest tą Ewangelią wolności, która skierowana jest tylko do ludzi wierzących, podczas gdy zakon był skierowany do całego narodu. Ten naród był wybrany i był to naród, którego wybrał Bóg, ale był to cały naród, musiał mieć pewne przepisy, w których się porusza. W Ewangelii mamy powiedziane, że mamy miłować bliźniego jak siebie samego, Boga nade wszystko. No ale jeśli ktoś nie miłuje, to co? Nie mamy żadnych wskazówek, co należy zrobić. To są dla nas takie rady, albo inna rada, która mówi, że cokolwiek byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, to wyczyńcie. No ale jak ktoś nie czyni, no to co znowu można zrobić? Natomiast jak sięgniemy do zakonu, to tam będzie bardzo precyzyjnie pokazane, jeśli ktoś nie przestrzega pewnych praw, które były dane temu narodowi, jaka za to spotyka go kara. Wśród problemów, jakie nękają nasz kraj, to oprócz bezrobocia, to jest sprawa bezpieczeństwa. Myślę, że każdy z nas przeżył w swoim życiu chwilę strachu, gdy idziemy ulicami, a naprzeciwko idzie grupa młodych ludzi, często podpitych, to mimochodem wolimy przejść na drugą stronę. Jeśli to będzie grupa kibiców udających się na mecz albo z meczu i zobaczymy, że jeszcze w rękach coś trzymają, to będziemy czym prędzej uciekać na drugą stronę. Eksperci mówią, że gdyby powstała w Polsce partia, która by miała hasło, że zapewni bezpieczeństwo wewnętrzne w kraju, wygrałaby wybory. Hasło i oczywiście jakby mogła je wprowadzić w życie. Ludzie się boją. Coś się dzieje niedobrego, że to, co kiedyś nazywało się rycerskością, że ludzie wzywali się na pojedynki, że były walki jeden na jeden, gdzie udowadniali swoją wyższość, zanikło. Że napada grupa młodych, uzbrojonych ludzi na człowieka, który nie może się nawet bronić, nie ma szans się bronić. W związku z tym ciągle wraca pytanie i problem kary śmierci. Kara śmierci, która jest niewykonywana w naszym kraju, ale o której rozmawiają, dyskutują politycy, o której dyskutują również ludzie. Z jednej strony są zwolennicy, z drugiej przeciwnicy kary śmierci. Jedni i drudzy mają swoje argumenty. Ja chciałem, żeby kara śmierci była pierwszym problemem, który tutaj poruszymy. Od razu powiem, że jestem zwolennikiem kary śmierci. To jest oczywiście sprawa dyskusyjna i myślę, że wśród nas też będą takie podziały. Ja rozumiem wszystkie niebezpieczeństwa związane z tym, bo kara śmierci jest to sprawa nieuchronna i nieodwoływalna. Nie można jej cofnąć, jeśli już zostanie raz wykonana. Jeśli nastąpi pomyłka, to życia przywrócić się nie da. Jest problem wykonawstwa kary śmierci, bo musi być ktoś, kto to zrobi, ktoś, kto to wykona. Jest problem, pamiętamy nawet biblijny problem, że można kogoś fałszywie oskarżyć i niewinny człowiek poniesie śmierć. Przypominamy sobie historię Nabota, który nie chciał sprzedać królowi Achabowi swojego kawałka ziemi i żona Izabela podstawiła dwóch fałszywych świadków. Zginął niewinny człowiek. To są te niebezpieczeństwa. Ale z drugiej strony kara śmierci eliminuje złoczyńców. Tutaj jest dyskusja, czy w genach na potomstwo przechodzą pewne cechy, czy nie. Są różne zdania naukowców, kiedyś była o tym mowa, teraz podobno się z tego wycofują, ale sam fakt wychowania w takim domu przestępczym powoduje, że pewne wzorce przechodzą na następne pokolenie. I sprawa taka bardzo prosta, której żeśmy się bardzo szybko nauczyli teraz w tej nowej rzeczywistości. Przeliczać pieniądze, że wszystko kosztuje. Utrzymanie przestępcy też kosztuje. Obciąża budżet. Tym bardziej w naszym kraju. Wiemy, jakie problemy są w tej chwili z budżetem. Oczywiście, jeśli mówimy o karze śmierci, to musiałaby być to sprawa niepodważalna. Jeśli obserwujemy telewizję, widzimy, jak zachowują się ludzie, którzy są przestępcami i stają przed kamerami i mówią, że nie żałują tego, co zrobili. Zrobiliby to jeszcze raz. A nawet nasze prawo często chroni bardziej przestępcę niż poszkodowanego. Ludzie oddolnie muszą się organizować po to, żeby bronić ofiar lub ich rodziny przed naszym prawem. Przejdźmy do takiego stanu. Znamy to chyba Stowarzyszenie Jolanty Brzozowskiej, jeśli dobrze pamiętam. Powstało wtedy, gdy jej znajomi, jej koledzy młodą dziewczynę zabili w sposób okrutny, bo potrzebowali pieniądze na zabawę. Po czym poszli, bawili się, jakby się nic nie stało. Coś się dzieje z sumieniami ludzkimi. Coś, co jest dla nas przerażające. A prawo jest tak skonstruowane, przynajmniej w naszym kraju, że ludzie przestępcy, mówimy o ich rehabilitacji, resocjalizacji, oni wychodzą na przepustki, na urlopy, dokonują często wtedy następnego aktu śmierci. Znaczy zadają śmierć. I niewinnej czasami osobie. W takich warunkach żyjemy. Te wiadomości nas zalewają i te wiadomości mnie przerażają. I kara śmierci, jeśli mówię, że jestem zwolennikiem, mogła być wykonana moim zdaniem tylko wtedy, gdy nie budzi żadnej wątpliwości. Nie mógłby to być proces żaden poszlakowy, nie mógłby to być wykonywana wtedy, gdy nie jest stoprocentowo udowodniona wina. To budzi jeszcze inne niebezpieczeństwa, bo wiemy, że do celów politycznych nieraz przywódcy wykorzystują tą karę śmierci. Przykład Neron do swoich celów politycznych skazywał na śmierć chrześcijan. To budzi nasze obawy. Jednak tak jak mówię, na dzień dzisiejszy tak uważam, jak przed chwilą przedstawiłem. I jeśli to znowu porównamy z zakonem, do którego chcę się odnieść, to w zakonie była wykonywana kara śmierci? Była, oczywiście. Była. Był rozwiązany problem wykonawczy kary. Bo jak to było? Słucham? Całe zgromadzenie. Przez ukamienowanie. Nie wykonywała to jedna osoba, tylko było kamienowane. A gdybym zapytał braterstwa, w jakich przypadkach wykonywano karę śmierci? Ktoś mógłby podpowiedzieć? Długa lista? Tutaj kilka różnych zdań słyszę, jest dość długa lista. Ja nawet nie przedstawię wszystkich, ale na kilka zwrócimy uwagę. Przede wszystkim obowiązywała żelazna zasada śmierć za śmierć. To taka oczywista, my mówimy często oko za oko, ząb za ząb. Tak rzeczywiście jest zapisane, śmierć za śmierć. Jeśli ktoś kogoś zabił, to winien był śmierci. Winien był śmierci, nawet jeśli zabił nieumyślnie. I po to było, chyba wczoraj tu nawet było o tym wspomniane, po to były miasta schronienia, albo miasta ucieczki, jak mój stary przekład, że ktoś, jeśli zabił nieumyślnie, to musiał czym prędzej uciekać. Bo mściciel mógł pomścić tego, który poniósł śmierć. I dlatego dzisiaj sobie nie wyobrażamy, żeby człowiek nieumyślnie kogoś zabił i podlegał karze śmierci. W zakonie podlegał, ale byłoby to niesprawiedliwe. Dlatego było zorganizowane kilka miast na terenie Izraela, gdzie mogli się schować ci przestępcy, którzy uczynili to, nawet nie wiem, czy nazwać przestępcy, ci zabójcy, którzy uczynili to nieumyślnie, uczynili to przypadkowo. Dzisiaj takie wypadki też się mogą zdarzyć. Przeczytajmy sobie na początek, króciutko, trzecia księga Mojżeszowa, 24 werset, przepraszam, 24 rozdział, werset 17 pisze tak. Jeśli ktoś zabije człowieka, poniesie śmierć. Krótko i zwięźle. Ciekawe są wersety dalsze, bo tu już mówię o stosunku do zwierząt. A kto zabije zwierzę, zapłaci za nie zwierzę za zwierzę. Jeśli ktoś okaleczy swojego bliźniego, uczyni mu tak, jak sam uczynił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jak okaleczył człowieka, tak mu będzie oddany. Takie było żelazne prawo. W przypadku zabicia jakiegoś zwierzaka, no to było, moglibyśmy nazwać zadośćuczynienie. Trzeba było oddać to. W przypadku człowieka było to bezwzględne. No i właśnie, jeśli ktoś zrobił to nieumyślnie, to oczywiście były te miasta ucieczki, nowe tłumaczenie mówi schronienia. Może przypomnijmy sobie króciutko, 35 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. No tu mam dość długi fragment wynotowany, ale zaraz zorientujemy się, czy będziemy czytać całe. Od 9 wersetu pisze tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im. Gdy przekroczycie Jordan i wejdziecie do ziemi kananejskiej, wyznaczcie sobie niektóre miasta, aby były dla was miastami schronienia, dokąd będzie mógł schronić się zabójca, który zabił człowieka nieumyślnie. I będą one dla was miastami schronienia przed mścicielem, aby zabójca nie zginął, dopóki nie stanie przed zborem na sąd. Tu jeszcze całe zgromadzenie miało osądzić takiego zabójcę, czy było to rzeczywiście nieumyślnie, czy było to umyślnie. Z miast, które oddacie, 6 będzie dla was miejscem schronienia. Z nich 3 miasta dacie za Jordanem, a 3 miasta dacie w ziemi kananejskiej. Będą one miastami schronienia. Tych 6 miast będzie miejscem schronienia dla synów izraelskich, dla obcych przybyszów i dla osadników pośród was, aby mógł tam zbiec każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie. Jeżeli jednak narzędziem żelaznym uderzył kogoś tak, że umarł, to jest mordercą. Morderca poniesie śmierć. Jeżeli uderzył go kamieniem, który ręka udźwignie, a od uderzenia tego można umrzeć i tamten umarł, to jest mordercą. Morderca poniesie śmierć. Bardzo drobiazgowo jest rozpisane, jakie są warunki umyślnego czy nieumyślnego zabójstwa. I dalej pisze tak. Mściciel krwi sam może zabić mordercę. Gdziekolwiek go spotka, może go zabić. Jeżeli z nienawiści wymierzył komuś cios albo w złym zamiarze rzucił czymś na niego, tak, iż ten umarł, albo z wrogim nastawieniem uderzył go ręką tak, iż umarł, to ten, który uderzył, poniesie śmierć, bo jest mordercą. Mściciel krwi może zabić mordercę, gdziekolwiek go spotka. Lecz jeśli uderzył kogokolwiek z nienacka, bez wrogiego nastawienia, albo rzucił na jakimkolwiek narzędziem bez złego zamiaru, albo nie widząc go upuścił na jakikolwiek kamień, od którego uderzenia może umrzeć i tamten umarł, a nie był mu wrogiem i nie chciał jego krzywdy, to zbór rozsądzi sprawę między tym, który uderzył, a mścicielem krwi według tych praw. Zbór uratuje zabójcę z rąk mściciela krwi, zbór też sprowadzi go z powrotem do tego miasta schronienia, do którego się schronił i będzie tam mieszkał aż do śmierci najwyższego kapłana namaszczonego świętym olejem. Jeżeli jednak zabójca wyjdzie z granic miasta schronienia, do którego zbiegł, a mściciel spotka go poza obrębem miasta jego schronienia i mściciel krwi zabije zabójcę, to nie będzie winien przelania krwi. Tak Biblia tłumaczy, w jakich przypadkach było umyślne lub nieumyślne zabójstwo i te miasta, gdzie ktoś się mógł schronić. Ale niektóre sprawy, za które groziła śmierć, dzisiaj mogą nas bulwersować, jeśli czytamy zakon. Przeczytajmy teraz kilka takich przypadków. Trzecia Mojżeszowa, 24 rozdział, werset 16. Ten akurat przykład nie będzie bulwersował. dotyczy bluźnierstwa względem Boga. 3 Mojżeszowa, 24, 16. Kto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć. Ukamionuje go cały zbór, zarówno obcy przybysz, jak i krajowiec, za bluźnierstwo imieniu Pana poniesie śmierć. No dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, że wiele ludzi, którzy mówią, że są niewierzącymi, bluźni przeciwko Bogu, potrafi ubliżać, nikt za to nie kara śmierci, nie kara śmiercią. No ale mówię, to może są takie sytuacje nieadekwatne, ale czytajmy dalej. 3 Księga Mojżeszowa, 20 rozdział. I tutaj kilka wersetów przeczytamy. Najpierw 9. Ktokolwiek złorzeczy ojcu swemu i swojej matce, poniesie śmierć. Złorzeczysz swojemu ojcu i swojej matce, przeto złorzeczył swojemu ojcu i swojej matce, przeto krew jego spadnie na niego. Wystarczyło w zakonie złorzeczyć ojcu lub matce i już to karano śmiercią. Przykazanie, które było dane czci ojca i matkę, miało takie przepisy wykonawcze. Wystarczyło bluźnić. Chociaż brat tu w poprzednim wykładzie mówił, że naród izraelski odszedł od tego prawa. Że tak jak każdy inny naród, czasami prawo idzie swoją ścieżką, a życie idzie swoją ścieżką. Ale odnosząc się do prawa, takie były warunki. Dalszy 11 werset mówi tak. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odkrył nagość swojego ojca, oboje poniosą śmierć, krew ich spadnie na nich. Ale nie, to może przeskoczymy od razu na werset. Nie, ja przeczytałem 11. 10 chciałem przeczytać. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć. Zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. My pamiętamy przypadek w Nowym Testamencie, jak przyprowadzili do Pana Jezusa kobietę, którą złapano na gorącym uczynku. No i pisze, że kusili Jezusa. I Pan Jezus tam bardzo piękną dał lekcję. A równocześnie bracia zwracają uwagę i myślę, że to jest słuszna myśl. W zakonie było, że poniesie śmierć nie jedna osoba, tylko dwie osoby. Tam była przeprowadzona tylko jedna osoba. Nie zastosowano się do tego prawa, które tutaj było wyraźnie, jednoznacznie zapisane. Werset 13. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość, obaj poniosą śmierć. Krew ich spadnie na nich. Proszę to w tej chwili przeczytać na Zachodzie, w jakimkolwiek kraju, a zwłaszcza w Holandii. Kraj protestancki, którego parlament uchwalił, że małżeństwa homoseksualne są traktowane na równi z małżeństwami, no nazwijmy tradycyjnymi, czyli małżeństwami obojga płci. W tej chwili nawet rozmawiałem wczoraj z bratem Danielem Kaletą, to mówi, że w Niemczech jest praktycznie to samo, tylko Holendrzy poszli jeszcze dalej, że takie małżeństwa mogą wychowywać dzieci. Jeśli byśmy głosili takie rzeczy, to możemy być posądzeni o jakieś wsteczne kierunki, że cały świat idzie w stronę liberalizacji, w stronę coraz większej wolności. Jeśli mówimy o wolności, mówimy o Nowym Testamencie. Ja sam się czuję wewnątrz liberałem, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o politykę, ale są sprawy dotyczące naszej sfery życia moralnej, gdzie tolerancja być nie powinna. Świat idzie w swoją stronę. My pamiętamy grzech Sodomy i jak Bóg zareagował na ten grzech. Zniszczeniem całego miasta. My pamiętamy Lota Sprawiedliwego. Tutaj brat przypomniał tą myśl, który trapił swoją duszę, mieszkając w Sodomie. Patrząc na to wszystko, co się działo wokół. Człowiek, który nie mógł przyjąć posłańców Bożych, bo cały tłum otoczył miasto. I mówi, wydaj nam ich. I może do tego przykładu jeszcze wrócimy za chwilę. Jednym z następnych przykładów oddanie dziecka Molochowi. Ten sam rozdział 20, cofniemy się kawałek. Drugi i trzeci werset mówi tak. Powiedz do synów izraelskich, ktokolwiek z synów izraelskich i obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swego potomstwa Molochowi, poniesie śmierć. Miejscowa ludność ukamienuje go. Ja zaś zwrócę się przeciwko mężowi temu i wytracę go spośród jego ludu, gdyż oddał Molochowi jedno ze swego potomstwa i skalał moją świątynię i zbezczeszył moje święte imię. Narody ościenne miały różne bóstwa. Jednym z nich był Moloch, gdzie na ofiary składano żywe dzieci. To było w oczach Bożych obrzydliwością. Izrael tego nie miał czynić. Kto bykolwiek tak uczynił, miał ponieść śmierć. My widzimy dzisiaj, że w dzisiejszych czasach jest taka, mógłbym powiedzieć, takie symboliczne wypełnienie tego obrazu, że też matki błogosławią dzieci, które idą jako żywi zabójcy, jak to nazwać? Mięso armatnie, ale chodzi o to, że oni idą na stronę izraelską, sami są obłożeni ładunkami wybuchowymi, i wiemy, co się dzieje. Giną ludzie niewinni, a matki mówią, że są dumne ze swoich dzieci, że taką śmiercią zginęły. Najbardziej może bulwersująca, przynajmniej dla mnie, jest sytuacja zapisana w 5 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział. I od 18 wersetu pisze tak. Jeżeli ktoś ma syna upartego i krnąbrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć oni go karcą, on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości i powiedzą do starszych miasta, ten nasz syn jest uparty i krnąbrny, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamienują go i poniesie śmierć. Wytępisz zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. Tutaj mamy podany od razu cel. Dlaczego tak surowo postępowano w niektórych sprawach? Dzisiaj mówimy, że jest to, wydawałoby się, bardzo niehumanitarne, gdyby tak postępowano. A jednak tak postępowano. Zło miało być w Izraelu niszczone w zalążku. Zło miało się nie rozprzestrzeniać. Jeśli zło rozprzestrzeni się, później proces odwrócenia tego jest bardzo trudny, a czasami wręcz niemożliwy. I to, co się stało na przykładzie Sodomy, jeśli tutaj brat przede mną robił porównanie do czasów dzisiejszych, to możemy też takie porównanie, analogie przeprowadzić. Kiedyś zresztą słyszałem wykład na ten temat brata Michała Kopaka ileś ładnych lat temu, gdzie też mówi, że nawet patrząc na zepsucie, na degradację moralną, widzimy, że ten świat powoli zbliża się do końca, nie patrząc już ani na chronologię, ani nawet na proroctwa. To jest jeden ze znaków, że przybliżamy się. Ja nie chcę powiedzieć, jak to jest daleko. Ja jestem ostrożny, żeby tutaj mówić, czy bardzo daleko, czy blisko, czy bardzo blisko. Historia uczy nas, żeby z tym być ostrożny, bo różne niespodzianki były i za czasów nawet mojego życia pamiętam, że wiele dat, wiele takich przepowiedni na przyszłość było, nie sprawdziły się i niestety mało ludzi jest takich, którzy by szczerze przyznali, że po prostu pomyliłem się. A rzeczą ludzką jest błądzić. Gorzej jest, jeśli trwamy w błędzie. Przeczytajmy jeszcze dalej. Tym razem druga Księga Mojżeszowa. 21 rozdział. Werset 14 mówi tak. Jeśli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Proszę zobaczyć, że nawet zamiar, chęć zabicia jest karana śmiercią. U nas, jeśli przenoszę to znowu na sytuację naszego kraju, to jest tak, że czasami grupa młodych ludzi napadnie człowieka i ten się broni. Jeśli jest silny fizycznie i poturbuje ich, to oni jemu zakładają sprawę. Był słynny przykład w telewizji, gdy człowiek stanął w obronie niedołężnego człowieka, którego młodzi ludzie próbowali tam poturbować. I pobił tych, bo był silny fizycznie i miał sprawę później przed sądem i miał olbrzymie kłopoty, żeby z tego wybrnąć. Zatraciliśmy coś takiego. Nie bardzo rozumiem, ja tego nie umiem zrozumieć, jak sąd nie bierze pod uwagę takiej prostej zależności jak skutek i przyczyna. Myśmy powinni zawsze wiedzieć, co było przyczyną, a co było skutkiem. Najbardziej zrównoważony, najbardziej solidny człowiek, czasami sprowokowany, może zachować się nieodpowiedzialnie. I gdyby nie prowokacja, mógłby całe życie przeżyć bez żadnego występku. U nas tego nie ma. Jeszcze jak to są młodociani, nie mają 18 lat, to jest od razu pytanie, czy nie za dużej siły użył i tak dalej. Werset 15 znowu mówi o rodzicach. Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. Tam było złorzeczenie rodzicom. W tej chwili tutaj mamy, jeśli by uderzył. I znowu, jak to porównamy z rzeczywistością, to niedawno chyba wszyscy oglądali. Syn planuje zabójstwo swojej matki. Wciąga do tego kolegę i później okazuje się, że ten kolega ma większe wyrzuty sumienia niż ten syn. A uderzenie, no czasami zdarza się tak, ja znam nawet z własnego życia, że rosną młodociani przestępcy, i się do ojca, ojciec mówi, że on się boi, bo syn jest silniejszy od niego fizycznie i nie będzie w ogóle interweniował w tej sprawie. Dlatego też może w tym Izraelu, to co powiedziałem, co mnie najbardziej zbulwersowało, jeśli rodzice nie mogli sobie poradzić z dzieckiem, a nie chcieli brać na siebie odpowiedzialności, to taki właśnie, taka możliwość była stawienia przed starszych i taki syn niestety ponosił śmierć. Tak to było. Jeszcze może fragmencik tego samego rozdziału. Następny, 16 werset mówi tak. Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. Dzisiaj jest znane to zjawisko jako kidnapping, że porywa się dzieci, zwłaszcza bogatych ludzi, i żąda się okupu. Tutaj widzimy, że nie jest to wynalazek naszych czasów. Tutaj jest też to zaznaczone, że za taką działalność, za taką rzecz od razu śmierć. Sprawę załatwiono bardzo krótko. Może na jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę. Ten sam 21 rozdział od 28 pisze tak. Jeżeli wół zabodzie mężczyznę albo kobietę na śmierć, to należy wołu ukamienować i nie jeść jego mięsa. Właściciel zaś wołu będzie niewinny. Jeśli jednak wół budł od dawna, a ostrzeżono o tym jego właściciela, ten zaś go nie pilnował i wół zabił mężczyznę albo kobietę, to wół będzie ukamienowany, a jego właściciel poniesie śmierć. Proszę zobaczyć, nawet w takich przypadkach groziło śmiercią. Dzisiaj może w naszym społeczeństwie nie ma tego, ale wiemy wszyscy, co się dzieje z niebezpiecznymi psami. Psy rasy obronne, jak to się mówi popularnie, były już w naszym kraju kilka przypadków, że zagryzły człowieka czy dziecko. Tej ilustracji dosłownie nie da się przenieść, ale moglibyśmy przenieść na taką, że jeśli ktoś ma niebezpieczne zwierzę, a nie zabezpieczy i przyczyni się do śmierci innego, to w zakonie znowu groziło to śmiercią. U nas jest to odwrotnie. Jeśli ktoś się dowie, że jest niebezpieczny pies, albo kogoś ugryzł czy zagryzł, to jeszcze przychodzą inni i płacą duże pieniądze, żeby tego psa kupić. Bo każdy chce mieć swoim, znaczy może nie każdy, przesadziłem, ale niektórzy ludzie chcieliby mieć w swoim obejściu, zwłaszcza jeśli są to ludzie sytuowani, bogaci, takiego właśnie psa. Innym problemem jest w tych niebezpiecznych czasach, czy my mamy się bronić przed napastnikiem, czy nie. Tu też od dzieciństwa tak jakoś byłem wychowany, że my powinniśmy być tacy pokorni i ja sam nie jestem agresywny, nigdy nikogo nie przepiłem, ale tak się zastanawiam nad tym, że rzeczą normalną i naturalną dla człowieka napadniętego jest obrona. Proszę zauważyć, że nie chodzi mi o pomstę, bo Biblia mówi wyraźnie, mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. Jeśli ktoś nam uczynił krzywdę, to my sami nie mamy się mścić. Ale jest zupełnie co innego, jeśli na mnie ktoś napadnie, czy ja się mogę bronić, czy nie. Może nie zwracamy uwagi na to, ale apostołowie nosili miecze. Znamy przypadek Piotra, gdy w obronie swojego mistrza dobył tego miecza i gdyby nie powstrzymanie przez Pana Jezusa, to nie wiadomo, jakby powinien być dobrze znany. W Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od 36 do 38, to są właśnie te wypadki tuż przed śmiercią Pana Jezusa. Pisze tak. On zaś, czyli Pan Jezus, on zaś rzekł do nich, lecz teraz kto ma czos, niech go weźmie. Podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię i kupi. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony, to bowiem o co, przepraszam, to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A Pan Jezus to powiedział? Wystarczy. Nie powiedział wyrzućcie, nie powiedział odłóżcie. Napomniał co prawda Piotra, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Ale widać, że w celach obronnych apostołowie to nosili. Jakieś byłem bardzo zbulwersowany, jako młody chłopak, gdy dowiedziałem się, że podobno, nie wiem, czy to na pewno tak było, jeden z przywódców religijnych, że miał broń w domu w Stanach Zjednoczonych. W dzisiejszych czasach troszkę inaczej już na to patrzę i bardziej tolerancyjnie. I sam się zastanawiam, gdyby bezprawie wzrosło, czy posiadanie broni w domu rzeczą właściwą, czy nie. To zostawiam znowu jakąś taką rzecz do dyskusji, bo teraz bym chciał wrócić do tego Lota Sprawiedliwego. Proszę zobaczyć, że Lot Sprawiedliwy przyjmuje gości, otoczony dom przez mieszkańców Sodomu, mówi: wydaj nam tych gości w wiadomych celach, i pisze, że przystąpili już do wyłamywania drzwi. Przecież taki Lot był zupełnie bezbronny. Wyobraźmy sobie, że gdyby bezprawie dojdzie do tego punktu, że ktoś nam się włamuje do domu, grupa wyrostków, to jak my się będziemy zachowywać? Na szczęście, może tak aż źle jeszcze nie ma, na szczęście i dobrze by było, żebyśmy się nigdy w takiej sytuacji nie znaleźli. Ale sami patrzymy inaczej i ja patrzę, że z wiekiem, jak mi przybywa lat, też patrzę inaczej nawet na sprawę tejże broni. I może aż tak nie byłbym zbulwersowany, gdybym się dowiedział, że któryś z braci ma w domu. Chociaż mówię, jest to sprawa dyskusyjna i jest to pewnie sprawa bardzo problematyczna. Drugą kwestią, jaką chcę poruszyć, to podatki. Dzisiaj w naszym kraju jest olbrzymia dyskusja na to, czy podatki, które płacimy, powinny być podatek dochodowy, czy powinien być to podatek liniowy, czy też podatek, jak się ten drugi nazywa? Progresywny. O, dziękuję. Progresywny. Przez lata żyliśmy w systemie, gdzie uczono nas, że powinno być w miarę równo wszystkim, że kto dużo zarabia, musi dużo płacić podatku. Ja sam pamiętam, że jak zakładałem firmę prywatną, to płaciłem kiedyś 80% czystego dochodu jako podatek. Tak to było w dawnych czasach. I ludzie się do tego przyzwyczaili, ludzie wręcz tego wymagają. Podatek liniowy ma dużo mniej zwolenników. A jak popatrzymy do Biblii, do Starego Testamentu, znowu do zakonu, to jaka tam była forma podatku? Dziesięcina. Dziesięcina jaki był podatkiem? Liniowym. To było 10%. Niektórzy źle interpretują i mówiąc, że 10% to znaczy wszyscy równo. To jest absolutna nieprawda. To znaczy wszyscy proporcjonalnie do swoich dochodów 10%. Nie mówię to w swoim imieniu, bo ja akurat nigdy nie wszedłem w wyższy próg niż pierwszy, ale uważam, że podatek liniowy byłby bodźcem w naszym kraju do rozwoju, ale mówię, to znowu jest taka może rzecz, która mniej nas interesuje w tej chwili i to jest jak zwykle rzecz do dyskusji. Wróćmy jeszcze na chwilę do przestępstw, do tych spraw niebezpiecznych. Nie wiem, dlaczego w naszym kraju nie stosuje się kar ekonomicznych, kar pieniężnych. Są takie przypadki, że idzie grupa ludzi, jak jest jakaś impreza, i tłucze po kolei wszystkie szyby wystawowe. Policja ich łapie i później zwalnia, bo czyn jest o małej szkodliwości społecznej. No i ktoś może powiedzieć: no słuchaj, jak tobie rozbili, a byłeś ubezpieczony, to przecież ciebie to nic nie kosztuje. Zakład ubezpieczenia zwróci i wszystko wydaje się w porządku. Ale to jest takie myślenie, jak nas kiedyś nauczono. Kiedyś to było zawsze, że my, społeczeństwo i oni władza. Często myślimy tak do dziś. Ale władza pieniądze ma od nas. Nigdy pieniądze nie spadają z nieba. Z naszych podatków finansujemy tak zwaną sferę budżetową. Jeśli tutaj mamy do czynienia z ubezpieczeniem, jest to samo. Jeśli koszty ubezpieczeń rosną, to stawka rośnie i efekcie jest taki, że wszyscy składają się na to, żeby ktoś bezkarnie mógł robić co uważa. W telewizji też widziałem taki program, gdzie w Warszawie rozbijano kamieniami z wiaduktu szyby w tramwaju i też później było niska szkodliwość społeczna ze znakiem zapytania, to się nazywało. puścili dzieci, bo niska szkodliwość społeczna. Był też taki przykład, gdy małe dzieci, bodajże 9-10-letnie, układały sobie stertę kamieni na torach kolejowych, no i pociąg przejeżdżający wykoleił się. Ja akurat byłem wtedy u fryzjera i ta sprawa wyszła i ja mówię, że ja bym normalnie ukarał rodziców za niedopilnowanie dzieci karą, która by pokryła koszty wykolenienia pociągu. Jeszcze jest biedny pół, jak się wykolei i są tylko straty, ale czasami jeszcze może iść śmierć człowieka, prawda? No to usłyszałem od razu człowieka, no przecież ci ludzie są biedni, jak można ich obciążyć finansowo? Tak nas wychowali i wydaje nam się, że jak ktoś biedny, to jest za nic nieodpowiedzialny. Ani za wychowanie dzieci, ani nie można go obciążyć żadną karą, bo on jest biedny. Proszę zobaczyć, że w zakonie kara ekonomiczna była powszechnie stosowana. Niektórzy mówią, że kary ekonomiczne to są najlepszym bodźcem dla ludzi. Że nic podobno tak boli, jak trzeba z kieszeni wydać troszkę pieniędzy. Troszkę lub więcej, obojętnie. Księgi Mojżeszowe znowu te sprawy regulują dość jasno i precyzyjnie. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. Jeśli ktoś ukradnie wołu albo owce, a potem je zarżnie lub sprzeda, odda 5 wołów za wołu, a 4 owce za owce. To nie była nawet równowartość. To za kradzież była kara 4-krotna, czasami nawet 5-krotna. No to jak ktoś ukradł, to później odczuł to na swoim stadzie, prawda? Czyli na swoim bogactwie, bo tak wtedy liczono bogactwo. Jeśli przy włamaniu złodziej zostanie złapany i pobity, także umrze, to nie ponosi się winy za przelanie jego krwi. Jeśli jednak stało się to po wschodzie słońca, powstaje wina przelania krwi. Złodziej powinien dać odszkodowanie. Jeśli nic nie ma, zostanie za swoją kradzież sprzedany. Tak te sprawy regulowano właśnie w zakonie. I dalej jeszcze może 4 werset i następne mówią tak. Jeżeli w jego posiadaniu znaleziono to, co skradł, czy to wołu, czy osła, czy jagnię jeszcze żywe, winien zapłacić podwójnie. Jeśli ktoś wypasie pole albo winnicę, bo puścił samopas swoje bydło i ono pasło się na cudzym polu, to nagrodzi tym, co ma najlepszego ze swego pola i tym, co ma najlepszego ze swojej winnicy. Jeśli wybuchnie ogień i obejmie ciernie i potem spali się stóg albo zboże na pniu, albo pole, to wynagrodzi szkodę ten, który zniecił ogień. Jeżeli ktoś powierzy bliźniemu swemu pieniądze albo naczynia do przechowania, a zostanie to ukradzione z domu tego człowieka i złodziej zostanie wykryty, to odda w dwójnasób. Bardzo skuteczna, bardzo prosta w realizacji kara ekonomiczna. Kara, która sprawia jakieś zadośćuczynienie temu, który został okradziony, a temu, kto ukradł, dość skutecznie może dać się we znaki, dlatego że nie jest to równowartość, tylko wielokrotność, sięgająca czasem aż 5-krotnie. W 4 Księdze Mojżeszowej, 5 rozdział, wersety 6 i 7 pisze tak. Powiedz do synów izraelskich, jeśli mężczyzna albo kobieta popełnią jakikolwiek grzech wobec człowieka, to sprzeniewierzą się wobec Pana, gdy tacy ludzie obciążą się tą winą, niech wyznają swój grzech, który popełnili i niech też w całości zwrócą to, co winni, dodając do tego 1/5 i niech oddają temu, wobec kogo zawinili. Tu jest inny przypadek, bo tam mieliśmy kradzież. Jeśli ktoś zawinił, też ma oddać równowartość i też jest jeszcze dołożone 1/5, czyli 20%. My przypominamy sobie znowu sytuację z Nowego Testamentu, gdy Zacheusz bardzo chciał u siebie gościć Pana Jezusa i Pan Jezus mówi, że idzie do niego do domu, to on powiedział w tej swojej wielkiej radości, że ja to cokolwiek zrobiłem złego, to jak to pamięta ilokrotnie? Poczwórnie wynagrodzę. On może nawet więcej sam na siebie nałożył, niż tutaj wskazuje, bo wystarczyło jakby 20% więcej. I jeszcze dodał, że pół majątku swego odda na ubogich. Trochę może męczę cytatami, ale no to jest akurat taka forma. Druga Księga Mojżeszowa, 21 rozdział. Przeczytamy jeszcze 18 i 19 werset. Jeśli pokłócą się mężowie i jeden uderzy drugiego kamieniem lub pięścią tak, że ten wprawdzie nie umrze, ale musi położyć się do łóżka, to gdy wstanie i potrafi chodzić poza domem o swojej lasce, ten, który go uderzył, będzie uniewinniony, lecz da mu odszkodowanie za przymusową bezczynność i za leczenie. Była jeszcze coś takiego jak odszkodowanie. Jeżeli ktoś się przyczynił, że ktoś był wyłączony z życia na jakiś czas, musiał dać za to odszkodowanie. Czyli oprócz tych kar ekonomicznych było coś takiego jak odszkodowanie, zadośćuczynienie, coś, co teraz zwykle się w prawie nie stosuje. I jeszcze mam tutaj zapisane 21 rozdział tej samej Księgi Mojżeszowej, ale końcowe wersety. Od 33 pisze tak. Jeśli ktoś zostawi studnię otwartą, albo jeśli ktoś wykopie studnię i nie przykryje jej, a wpadnie do niej wół albo osioł, to właściciel studni winien dać pieniężne odszkodowanie jego właścicielowi, a martwe zwierzę będzie należeć do niego. Jeśli czyjś wół po bodzie wołu jego bliźniego także padnie, sprzedadzą wołu żywego i podzielą się pieniędzmi za niego, a również podzielą się zabity. Jeżeli jednak to było wiadomo, że wół budł od dawna, a właściciel jego nie pilnował go, odda wołu, zabity zaś będzie należał do niego. Tak to wszystko było, wydaje się, prosto, jasno regulowane. Dlaczego do tego nie chcą nawiązać dzisiejsze prawo, tego trudno zrozumieć, bo są to, myślę, wzorce bardzo dobre. My mówimy nawet, że prawo było doskonałe, że to, co Bóg dał narodowi izraelskiemu, to dał prawo doskonałe, bardzo trudne do wypełnienia dla człowieka, nawet możemy powiedzieć niemożliwe, ale dla człowieka doskonałego było możliwe wykonania? No było możliwe, bo Pan Jezus to udowodnił, że było to rzecz możliwa. Natomiast dla ludzi grzesznych okazało się prawo nie do wypełnienia. Innym problemem jeszcze jest to, co się dzisiaj powszechnie mówi, wyrównywanie szans. Kiedyś były te teorie związane z poprzednim ustrojem, że będzie to ustrój szczęśliwości, że wszyscy będą mieć równo. Wiemy, że w praktyce wyglądało to różnie. Wiemy, że ludzie często dążą do tego, żeby wyrównywać. Że nie na próżno popularność naszego Janosika jest taka, bo on zabierał bogatym, a dawał biednym. Teraz coraz powszechniej ludzie mówią, że jest niesprawiedliwe odebierać komuś jego własność, a oddawać innym. Jeden z naszych polityków to powiedział nawet, że między sprawiedliwością społeczną a sprawiedliwością to jest taka różnica jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Sprawiedliwość społeczna to jest coś, co ludzie rozumieją, że wszyscy powinni w miarę równo dostawać pieniążków, na równym poziomie żyć. Sprawiedliwość społeczna to było coś, co jakbym w takiej skrajnej postaci tutaj chciał dać ilustrację, to gdyby było dwoje ludzi, jednakowo wykształconych, równocześnie kończących szkołę i zaczynających pracę, była sytuacja taka, że jeden był oszczędny, załatwił mieszkanie, kupił sobie samochód, a drugi wszystko, co było, na bieżąco przejadł, przepił, lubiał się zabawić, to po kilkudziesięciu czy kilkunastu latach doszłoby do tego, że powiedzieliby, patrzcie, ten ma samochód, ten ma mieszkanie, a ten nie ma nic. Trzeba zabrać temu, dać temu. Niektórzy tak rozumieją sprawiedliwość społeczną. To jest olbrzymia niesprawiedliwość, jeśli by tak było. I teraz coraz powszechniej się mówi, że powinno się stworzyć ludziom równe szanse. To jest najważniejsze. Żeby równe szanse startu były i wtedy każdy od tego, jaki dał wkład pracy, jaki był oszczędny, pracowity, może się dorobić bardziej lub mniej. I jak popatrzymy do Biblii, to znowu Biblia to pięknie regulowała. Żaden system później nie wymyślił tego, co jest w Biblii zapisane, a co się nazywa rokiem jubileuszowym. W narodzie izraelskim, gdy był człowiek biedny, gdy się zapożyczył, to w roku sabatowym zwracało się wszystkie długi. Ale jeśli sprzedał swoją ziemię i popadał w coraz większą biedę, no taka jest kolej rzeczy, że jak ktoś popada w biedę, to staje się coraz biedniejszy. Odwrotnie, bogaty, który umie wykorzystać swoje bogactwo, które, jak dzisiaj mówimy, potrafi obrócić pieniądze, staje się coraz bogatszy. I te dysproporcje narastały. Ale przychodził rok 50. i co wtedy działo? Każdy mógł wrócić do swojej własności. Jeśli ktoś był nieroztropny, jeśli jakiś rodzic nieroztropnie sprzedał swoją ziemię, swoją majętność, to przynajmniej minęło to lat 50 i następne pokolenie jego dzieci nie startowały już z tego dołka. One miały równe szanse, bo zwrócono tą ziemię. Ta sprawa była tak regulowana, ja nie będę teraz odczytywał, bo myślę, że są to rzeczy powszechnie znane. No, bardzo ważnym problemem zawsze w każdym systemie jest osłona ludzi słabych. Osłona ludzi słabych, w Biblii często się mówi o wdowach i sierotach. To w Izraelu, to w starożytności były najsłabsze grupy, skazane na czyjąś łaskę. Dzisiaj może to troszkę inaczej wygląda, nie zawsze, nie wszystkie wdowy muszą być biedne, ale tam było tak naprawdę. I dlatego też zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówi na ten temat. Mówi, że wdowy i sieroty w każdym bądź razie to miały być obiektem szczególnego zainteresowania ze strony drugich. Może przeczytajmy fragmencik. 5 Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, od 25 do 26 pisze tak. Jeśli wejdziesz do winnicy twojego bliźniego, możesz jeść winogrona, zechcesz do syta, lecz do tego naczynia nie, przepraszam, lecz do swego naczynia nie kładź. To akurat o czym innym ten fragment mówi. Jeżeli wejdziesz na łan zboża swego bliźniego, możesz rwać kłosy swoją ręką, lecz sierpa nie zapuszczaj w łan zboża swego bliźniego. Tutaj było takie prawo regulowane, że nigdy nie powinno się zrywać coś do końca. Znamy sytuację Rut, która zbierała kłosy u swojego pana. To, co wczoraj tutaj było mówione przy okazji manny, że mógł Pan Bóg w sposób cudowny jakoś napełnić, czy może spuścić tą mannę przed obozem każdego mieszkańca, przed namiotem każdego mieszkańca, ale jednak zrobił inaczej, że była możliwość zaspokojenia swoich potrzeb, ale trzeba było sobie zapracować, trzeba było sobie nazbierać. Tak samo było, jeśli chodzi o te pola. Trzeba było zostawić trochę dla przechodnia, dla przybysza, dla człowieka głodnego, żeby mógł się pożywić, tylko znowu, żeby nie było tak, że ktoś przyszedł z wiadrem albo dwoma i nazrywał i wyniósł, prawda? I jeszcze może sprzedał. To było zabronione, ale tyle, ile mógł zjeść, to mógł wejść i mógł się najeść. Tak były w jakiś sposób naturalny te najsłabsze grupy ludności. Ci ludzie najsłabsi mogli w tym systemie istnieć i w tym prawie, które wtedy obowiązywało. To później tak stało właśnie, jak powiedziałem, z tą sprawiedliwość społeczną, z tą, co się powszechnie mówiło kiedyś, że żołądki mamy jednakowe, to musimy jednakowo zarabiać. Dzisiaj nawet obserwujemy to, co się dzieje. Ostatnio uchwalona ustawa, że na każde trzecie i następne dziecko dodatkowe pieniądze w momencie, gdy budżetu nie ma. A jeden z satyryków powiedział, że jesteśmy w księdze rekordów Guinnessa, bo potrafiliśmy wydać za pół roku to, co mieliśmy na rok. Tak to wygląda w naszym kraju. To jeszcze uchwalamy takie ustawy, bo ja nie mam nic przeciwko temu, że ludzie biedni, a jest ich naprawdę dużo, żeby dostali na drugie, trzecie czy czwarte dziecko jakieś dodatkowe zapomogi, ale to dotyczy wszystkich. Ktoś zarabiający bardzo dużo, a ma więcej dzieci, też to dostanie. I to jest taka trochę dziwna ustawa, jaką widzimy na naszych oczach. I może, nie wiem jak to będzie odebrane, co powiedziałem, ale chciałbym, żebyśmy może czasami dyskutowali na te sprawy bieżące, porównywali to z Biblią, bo Biblia, jak samo to słowo mówi, jest pochodnią naszym, nogą naszym, a światłością naszej ścieżce. I chciałbym, żeby w takiej formie zawsze tą Biblię, żeby u nas była i żeby była faktycznie światłością ścieżce naszej i pochodnią naszym nogom, czego bym życzył wszystkim nam.